Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Minęły 2 miesiące od drugiej tury wyborów prezydenckich i chyba nikt nie ma już wątpliwości, że 3-letni okres bez wyborów nie będzie czasem politycznej nudy. Sporo zmieniło się w ciągu tych kilku tygodni na polskiej scenie politycznej i o tych zmianach porozmawiam z gościem dzisiejszego kluczowego tematu, politologiem, profesorem Bartłomiejem Biskupem. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Zacznijmy od strony rządowej. Reorganizacja trwa, zmieniają się ministrowie, a w planach jest jeszcze zmniejszenie liczby ministerstw. Jaki jest cel tych wszystkich zmian?
No na pewno tym celem takim pragmatycznym jest usprawnienie pracy rządu, dlatego że dosyć wiele tu mamy ministerstw, wielu wiceministrów, którzy, że tak powiem, te stanowiska trochę zaspokajają ambicje koalicjantów i w ogóle całej koalicji rządzącej, ale jednak nie przyprawiają rządu taką sprawność prawdopodobnie. No i to jest ten cel pragmatyczny, natomiast no też tutaj może są jeszcze jakieś inne cele polityczne, żeby troszeczkę odświeżyć, zrekonstruować. No to zawsze pomaga w takim nowym otwarciu, prawda, zwłaszcza, że mamy ten maraton wyborczy zakończony, tych zmian ministerialnych do tej pory nie było dużo, więc tutaj zawsze można po prostu spowodować, żeby ci nowi ludzie wdrożyli jakieś nowe projekty. Zresztą teraz prawica zaczęła od nowych projektów, takich też futerkowych, czyli może to oznaczać po prostu nowe otwarcie.
A skąd tak długi czas tych oczekiwania na tą rekonstrukcję? Bo to już mija czas, rozmowy trwają. Czy to oznacza jakieś poważne tarcia, konflikty, czy niebezpieczeństwo rozsypania się całej koalicji?
No, znaczy oczywiście to oznacza tarcia wewnętrzne, czyli chodzi głównie tutaj o tych mniejszych koalicjantów i o to, ile oni będą mieli z tego tortu i jak ta nowa umowa koalicyjna będzie skonstruowana. Też przede wszystkim tutaj chodzi o tarcia między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością, dlatego że no, Solidarna Polska tutaj wielokrotnie zaznaczała swoją odrębność i taki, powiedzmy sobie, radykalny kurs, prawda, bardziej radykalny niż cała prawica, to też traktuje jako element gry negocjacyjnej, to znaczy, żeby jak najwięcej zachować dla siebie. Natomiast no, o rozpadzie koalicji to raczej bym nie mówił, czy nie sądził, że tak może się stać. No, dlatego, że jak sam pan powiedział na początku, będzie ten długi okres międzywyborczy. No i w związku z tym takie na początku pozbycie się władzy, nawet dla tych małych ugrupowań, no byłoby niezrozumiałe i nieracjonalne. Więc raczej tutaj chodzi o te wewnętrzne spory.
Pytanie kolejne jest o elektorat. Czy czasem z faktu, że Jarosław Gowin ma wrócić do rządu, mimo że no, kładł się na przykład rejtanem w obronie genderowych kierunków studiów, czy taki fakt nie rozdrażni takiego żelaznego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości?
No myślę, że nie aż tak, dlatego że właśnie mamy jeszcze trochę do wyboru, więc te sprawy mogą nie być podnoszone. No jeżeli chodzi o Jarosława Gowina, to też no jest to takie, powiedziałbym, na razie niewytłumaczone, prawda, dlaczego ma wrócić do rządu, skoro sam z niego odszedł. Jeszcze tutaj troszkę działań jego ugrupowania było takich przeciw rządowi, prawda, jeżeli mówimy o kwietniu, maju, więc tutaj może to być trochę niezrozumiałe. Natomiast no tutaj trzeba też spojrzeć na to szerzej, to znaczy, że akurat tu Zjednoczona Prawica ma różne elektoraty i niektóre bardziej, że tak powiem, twarde, niektóre bardziej miękkie, więc wydaje się, że one gdzieś tam no muszą wobec siebie być trochę tolerancyjne, prawda? Nie spodziewam się tu jakichś większych większych strat sondażowych.
A czy możliwe jest, że wobec tych trudnych negocjacji któreś z małych stronnictw nie zostanie zastąpione przez PSL?
No, zawsze jest taka możliwość oczywiście arytmetyczna i sejmowa geografia podpowiada, że tak mogłoby być. Natomiast no, Władysław Kosiniak-Kamysz jasno mówi, że takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, więc też...
Ale są też inne głosy, prawda? Bo pan poseł Jarosław Sachajko na przykład zgłaszał akces, że chętnie jest zwolennikiem koalicji. Paweł Kukiz też właściwie zgodziłby się na taki ruch, gdyby miał możliwość zrealizowania programu. Czyli nie ma zgody wewnątrz Koalicji Polskiej. Może część w takim razie Koalicji Polskiej mogłaby dołączyć do rządu.
Tak, to jest bardziej prawdopodobne, jeżeli by taka zmiana miała być, że tak zwani kukizowcy mogliby dołączyć rzeczywiście, tylko wtedy trzeba by było też tą władzę się z nimi podzielić, to znaczy dołączając ich, dać im jakieś stanowiska ministerialne, a oni nie zastępują liczbowo żadnej z tych frakcji, tych mniejszych, czyli ani Solidarnej Polski, ani Porozumienia, więc sami kukizowcy to by było trochę za mało, aczkolwiek gdzieś tam być może jest taki plan poszerzenia w ogóle koalicji o tych posłów, prawda, no bo oni są chętni, raczej nie Polskie Stronnictwo Ludowe, właśnie ten Kukiz 15, czy jak w tej chwili się to będzie nazywać, bo Paweł Kukiz zapowiada jakieś nowe otwarcie.
No chyba 5 lat za późno, prawda, bo wszyscy się spodziewali, że Paweł Kukiz stworzy partię 5 lat temu, a on ogłosił to teraz, kiedy chyba jego popularność jest wielokrotnie mniejsza. Błąd?
No błąd, tak, wtedy to tego tak, oczywiście, że błąd, zdecydowany błąd. No to wychodzi tutaj małe doświadczenie Pawła Kukiza w tej działalności takiej polityczno-sejmowej, czy w ogóle państwowej, czy tego ugrupowania, no pewnie nie tylko Paweł Kukiz tam ma głos decydujący może, ale nie jedyny. I trzeba było to robić już dawno. No, dzisiaj w systemie polskim politycznym, zresztą w większości też krajów, no to partie są tym wyrazicielem woli poszczególnych części społeczeństwa i one uczestniczą ewentualnie w rządzeniu, a nie jakieś inne ruchy, więc tutaj zdecydowanie trochę chyba zaniechano budowy tych struktur i struktur partyjnych. No i teraz są tego konsekwencje, znaczy no już Kukiz przecież nie startował samodzielnie w wyborach 2019 roku. No i teraz spróbuje gdzieś tam się odbudować, czy próbuje się usamodzielnić na powrót, a przecież już tę samodzielność miał 5 lat temu.
To może podobny błąd zrobił Rafał Trzaskowski, bo nie wiemy ciągle, co się stało z nową Solidarnością. Rafał Trzaskowski miał stworzyć wielki ruch społeczny, no i chyba go już nie stworzy, prawda? Jak to według pana wygląda?
No, z każdym dniem chyba te szanse na stworzenie tego ugrupowania oczywiście maleją. Znaczy stworzyć ugrupowanie można, tylko pytanie, jakie będzie poparcie dla niego. Natomiast no, tutaj Rafał Trzaskowski ma problem trochę innej natury. To znaczy taki, że jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i on chce pewnie stworzyć ugrupowanie, jednocześnie nie zatapiając swojego dawnego ugrupowania, czyli Platformy. I no to jest bardzo trudne, powiedziałbym wręcz prawie niewykonalne, prawda? No bo czy ten ruch ma być przybudówką dla Platformy, czy ma wchłonąć tę Platformę, czy ma być odwrotnie. A też trudno powiedzieć działaczom dużej partii politycznej, która ma dosyć stabilne poparcie, że no to teraz zrezygnujcie z tego wszystkiego i przyjdźcie do jakiegoś ruchu, który jest jedną wielką niewiadomą. Więc to są same znaki zapytania, więc dlatego mówię, że raczej Rafał Trzaskowskiego wszystko oddala od powołania tego ruchu, może z takim dużym sukcesem, jakby to mogło być jeszcze miesiąc temu, no nie mówiąc już o sprawach Warszawy. Też,
no właśnie, czy tutaj można tak powiedzieć, że awaria Czajki, że pogrzebała szansę takiego ruchu? Czy to taki symbol?
No, publicyści tak mówią rzeczywiście, że tak jest. To się nie przekłada pozytywnie na powołanie tego ruchu, no bo z powodu właśnie awarii Czajki, zresztą prezydent Trzaskowski to powiedział wyraźnie, przesunął, prawda, inaugurację tego ruchu, więc te sprawy warszawskie stanęły na przeszkodzie. Zresztą no to jest duże miasto, tu są codziennie właśnie takie rzeczy i podobne, w sensie takiego zarządzania. No więc zawsze jest pytanie, jakie są priorytety, prawda? Prezydentowi takiego dużego miasta no bardzo trudno będzie aktywnie włączyć się w budowę struktur nowej partii czy nowego ugrupowania politycznego. No tutaj trzeba by było chyba jednak coś wybrać, bo to jest za duży organizm, żeby zostawić go bez nadzoru, nawet mając sprawnych wiceprezydentów.
Wiele ciekawych rzeczy dzieje się też w samej Platformie Obywatelskiej, bo pojawiło się nowe nazwisko wśród kandydatów na szefa klubu PO i tutaj od razu zastrzegam, że Cezary Tomczyk nie jest mi ani bratem, ani swatem, nikim z rodziny. Nowe nazwisko Cezary Tomczyk. Czy rzeczywiście to może być jakaś nowa gwiazda tego ugrupowania?
No, jeżeli tak, to by oznaczało też właśnie takie nowe otwarcie w Platformie, dlatego że te nazwiska do tej pory, które się pojawiały, już są znane opinii publicznej, już mają pewne swoje miejsce na scenie politycznej, a też w opinii części osób. Natomiast Cezary Tomczyk na pewno się dobrze wpisał w kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego, na pewno odpowiadał za nią też między innymi i to z sukcesami, wydaje się. Więc byłoby to takie odświeżenie w wizerunku Platformy Obywatelskiej. To jest polityk trochę młodszego pokolenia. Być może właśnie też nie bez takiego bagażu różnych wewnętrznych animozji, czasami konfliktów z innymi posłami, prawda? Nie jest to zły pomysł, wydaje mi się, na dzisiaj dla Platformy, żeby właśnie zrobić takie trzy kroki do przodu. Znaczy, często się tak robi, że bierzemy kogoś, kto w ogóle nie był wcześniej brany pod uwagę, żeby z jednej strony te wewnętrzne spory trochę złagodzić, a z drugiej też dać taki nowy impuls działaniom partyjnym.
To jeszcze pytanie o inną gwiazdę, która też rozbłysła całkiem niedawno. Szymon Hołownia myśli o stworzeniu koła. Złośliwi nazywają je już kołem łowieckim, że będzie tutaj łowił z poszczególnych ugrupowań bez względu na poglądy. Czy ma szansę, czy też stracił, czy też spóźnił się z utworzeniem dużego ugrupowania, dużego ruchu społecznego?
No, na razie ma jedną posłankę, którą jak to się mówi, złowił. I myślę, że to zależy od dalszego poparcia dla innych ugrupowań. To znaczy ma szansę większe na łowienie dzisiaj z lewicy niż z Platformy Obywatelskiej. Platforma ma dużo większe poparcie po prostu w tej chwili, więc trudniej będzie przy takim dużym poparciu namówić tych posłów do odejścia. No wydaje mi się, że jakiś tam potencjał cały czas jest.
Rozbije skarbonkę, będą pieniądze na zbudowanie struktur. Jak to wygląda?
Tak, pieniądze są, pieniądze gdzieś tam są mniej więcej, bo tymi sposobami różnymi internetowymi Szymon Hołownia zbiera te pieniądze, więc jakieś tam stabilne finansowanie w miarę jest. To nie są takie pieniądze oczywiście, jakimi dysponują inne duże ugrupowania, ale jakieś tam są. No i widać, że Szymon Hołownia na pewno się nie podda i będzie dalej to ugrupowanie próbował budować. Natomiast rzeczywiście te 3 lata znowu jemu też nie sprzyjają, bo trzeba będzie jakoś utrzymać tę aktywność wyborców, przede wszystkim aktywność poparcia i swojego ugrupowania na wysokim poziomie, co nie będzie takie proste. Więc wydaje się, że też taki najlepszy czas na tworzenie takich ugrupowań to jest rok, 2 lata przed wyborami parlamentarnymi. No i tu znowu pytanie takie jak trochę do Kukiza, tak? Czy robimy partię polityczną, czy nie robimy tej partii politycznej? No i to się właśnie jeszcze okaże.
To jeszcze pytanie, takie zagadka na koniec. Kiedy w takim razie najbliższe wybory? Czy za 3 lata, czy jednak wcześniej?
To moim zdaniem za 3 lata, bo ta rekonstrukcja, o której mówiliśmy na początku rządu, raczej będzie szła w kierunku stabilizacji Zjednoczonej Prawicy. Tutaj na dzisiaj nie widać innego układu politycznego, ale oczywiście jak to w polityce, wszystko jest możliwe, więc jeżeli by były jakieś inne tematy, to prawdopodobnie one też mogą wpłynąć na termin wyborów, ale na razie wszystko wskazuje na to, że 3 lata spokoju wyborczego.
Wszystko jest możliwe, a my musimy już kończyć naszą audycję. Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś politolog profesor Bartłomiej Biskup.
Kluczowy temat.